Z 24 rozdział 45 wersetu do 25 rozdziału i 13 wersetu. Dwie przypowieści Jezusa. Jezus zakończył jakby mówić o tym, co ma się wydarzyć, co się wydarzyło, czy z jego perspektywy miało się wydarzyć. Z naszej perspektywy, tak jak mówiłem, mówiliśmy o tym, że wydarzyło się. I przychodzi do przypowieści, które dalej są związane z tematem, nie są jakimś oddzielną kwestią, ale mówią o tym, czy ilustrują może też to, o czym Pan Jezus wcześniej mówił. Czytam więc od 45 wersetu. Kto więc jest wiernym i mądrym sługą, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, aby w odpowiednim czasie wydawał jej posiłki? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zapewniam was, ustanowi go zarządcą całego swojego majątku. Jeśli zaś taki zły sługa powiedziałby sobie w duchu, mój Pan opóźnia swój powrót i zacząłby bić swoich podwładnych, jadłby i pił z pijakami, to Pan tego sługi nadejdzie w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy Królestwo Niebios będzie podobne do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre natomiast razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy Pan Młody się spóźniał, wszystkie zasnęły. Nagle o północy rozległo się wołanie. Idzie Pan Młody, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wówczas wszystkie panny zerwały się ze snu i przygotowały swoje lampy. Głupie zaś powiedziały do mądrych, dajcie nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Mądre jednak odpowiedziały, mogłoby przecież i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy one odeszły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Później wróciły i pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział, oświadczam wam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Więc możemy zadać sobie takie pytanie, do kogo były skierowane te przypowieści i czego tak naprawdę dotyczą. I zwykle, kiedy te przypowieści się czyta, zwłaszcza kiedy je czyta się tak oddzielnie, wyrywając je trochę z tego kontekstu, w którym są, to wydaje nam się, że to są przypowieści skierowane do nas, do Kościoła, tak? Do tych, którzy oczekują ponownego przyjścia Pana Jezusa. Ale jeżeli spojrzymy na nie w kontekście, w tym miejscu, w którym się znajdują i pomyślimy o tych pierwszych słuchaczach, którzy je usłyszeli, to możemy równie dobrze powiedzieć, a może nawet bardziej trafnie, że odnoszą się do tych wydarzeń, o których mówił Jezus. Odnoszą się do tego, co się miało wydarzyć w tym czasie, czyli tego, że ten Izrael, ten naród, który uważał się za wybrany, czy był wybrany, zostanie rozliczony z tego, co osiągnął, można by powiedzieć. Bo rzeczywiście Izrael w tym czasie, mówiliśmy już wielokrotnie, oczekiwał przyjścia, oczekiwał tego wesela baranka, którego my też dzisiaj jakby oczekujemy, ale oni w tamtym czasie oczekiwali na powrót Bożej chwały, Bożej obecności, która odeszła i której obietnica została dana, że powróci. Oczekiwali Mesjasza, który przyjdzie, rozpocznie to wesele baranka. I całe to wszystko od mniej więcej tego momentu, kiedy Jezus przyszedł i oczyścił świątynię. Widzimy, że w Ewangeliach jest mowa o tym, że coś poszło nie tak. Że ten Izrael, który oczekuje, nie oczekuje tak, jak powinien oczekiwać. Albo nie oczekuje na to, na co powinien oczekiwać. Że ten dzień Pana, tak jak mówili prorocy, nie będzie dniem radości i wesela, że oto Pan powraca i wszystko będzie lepsze, ale będzie dniem sądu. Tak jak czytaliśmy ostatnio z księgi Amosa, tak, że nie cieszcie się, bo dzień Pana nie jest światłem, ale jest ciemnością. Dzień Pana jest sądem, a nie radością. I do tego można powiedzieć, nawiązuje też Jezus w tych przypowieściach. Czy tak rozumieliby go ci ludzie, którzy słuchali go w tamtym czasie, że o tym mówi? Czy to oznacza, że te przypowieści są bezużyteczne jakby dla nas dzisiaj? Myślę, że nie. Nie są bezużyteczne. Nawet jeżeli powiemy, że te przypowieści były skierowane do Izraela i mówiły o ich o ich czasach i ich problemie, to w pewnym sensie możemy powiedzieć, że albo nawet powiedzieć z autorem nowotestamentowym, który mówi, że cokolwiek jest, było napisane w Starym Testamencie, to było zapisane dla naszego pouczenia. Zostało zapisane dla nas. Cokolwiek się wydarzyło tam, wydarzyło się ze względu na nas, abyśmy my mieli pewne lekcje do wyuczenia, abyśmy mogli zobaczyć i nauczyć się nie na swoich błędach, ale na błędach innych, tak? Zawsze nam się, wszystkim nam mądrym się wydaje, że lepiej się uczyć na błędach innych. Nam dzieciom mówimy, tak? Że lepiej się uczcie na błędach, na cudzych błędach niż na swoich. Prawda niestety jest taka, że później i tak większość z nas niestety uczy się na swoich błędach, nie na cudzych, ale przynajmniej w teorii mamy takie przemyślenia. I również my jesteśmy dzisiaj Bożym narodem, który oczekuje powrotu czy przyjścia naszego króla, tak? Króla, który już rządzi, ale ma tu jeszcze dotrzeć do nas. I też możemy uczyć się z tych przypowieści, patrząc na nie i wyciągać lekcje dla siebie, tudzież zadać sobie pytania, których oni sobie wtedy nie zadali, a być może powinni byli zadać. Więc patrząc na te przypowieści, one mówią też do nas dzisiaj i przekazują nam pewne lekcje, które są ważne. Czy te przypowieści, czy powinniśmy je analizować z taką dokładnością, w takim sensie, czy każdy szczegół tych przypowieści jest jakimś istotny? I byli tacy egzegeci, którzy tam patrzą na przypowieści i szukają, w każdym szczególe szukają jakiegoś ukrytego znaczenia, tak? Panna to, a olej to, a lampa to tamto i takie różne interpretacje możemy znaleźć. Tym niemniej nie wydaje się, żeby to był słuszny sposób czytania właśnie tych przypowieści. Przypowieści to są historie z życia. Historię z codziennego życia, można by powiedzieć. I kiedy patrzymy akurat na te dwie, które tutaj są zawarte, to też musimy zobaczyć, że mówią one o sytuacjach z codziennego życia. Złych sług może dzisiaj już nie ma, bo mało kto z nas ma sługi, ale złych pracowników nie brakuje i dzisiaj. Ludzi, których jeżeli zostawić ich bez nadzoru i to okazałoby się, że ostatecznie nie będą robili tego, co mają robić. Takie przypowieści, dzisiejsza przypowieść mogłaby mówić o tym, o rodzicach, którzy wyjeżdżają na tydzień i zostawiają swoje dzieci w domu i zostawiają im krótką listę rzeczy do zrobienia. I mówią, no zrób to i to. I później nie to, że wracają o porze, której się nikt nie spodziewa i godzinie, której nikt nie wie, ale dzwonią raz, mówią, czy zrobiłeś, dzwonią dwa, czy zrobiłeś, dzwonią trzy, pamiętaj, żebyś nie zapomniał zrobić tego. Ale kiedy przyjeżdżają, okazuje się, że niekoniecznie te rzeczy zostały zrobione dokładnie tak, jak powinny być zrobione. Albo czy zostały w ogóle zrobione, tak? Więc takie życie, te sytuacje z życia są codziennością w naszej codzienności, zwłaszcza czy w pracy, czy nawet w życiu. Podobnie ta druga historia, ona wydaje nam się dziwna, bo my nie mamy takich zwyczajów ślubnych, gdzie jakieś panny mają oczekiwać na pana młodego. Tam te zwyczaje były inne. Jezus mówił o typowej sytuacji, gdzie w ich kulturze pan młody z całym orszakiem przyjeżdżał po to, żeby tą pannę młodą zabrać ze sobą do swojego domu i tej pannie towarzyszyły te druhny, które miały oczekiwać. Przypuszczam, że niekoniecznie ci panowie młodzi przyjeżdżali nad ranem gdzieś tam w środku nocy. Pewnie nie, ale to jest jakby może szczegół tej przypowieści. Ale i w naszych czasach nie brakuje takich elementów. My kiedy mieliśmy nasz ślub z Agnieszką, to pamiętam, mieliśmy dwa przypadki takiej użyteczności przy ślubie szczególnej. Mieliśmy pana z kamerą, który jak wiecie, na śluby wtedy to jeszcze były te czasy tych kaset, wideo, kamery, ale już wszyscy te nagrywali śluby na wideo, dzisiaj też nagrywają, tylko dzisiaj to każdy przychodzi ze swoim aparatem i tam coś nagrywa, a wtedy się wynajmowało pana wideo takiego, tak? Pan wideo przychodził i miał kręcić. I nasz pan wideo też przyszedł i miał kręcić, no i oczywiście cała ceremonia ślubna się zaczyna, my z Agnieszką uroczyście wchodzimy do kościoła, podchodzimy na środek, a nagle pan wideo odwraca się od ściany i mówi, a co wy tu robicie, bo ja jeszcze nie włączyłem kamery, bo ustawiałem tam jakąś biel na ścianie i mówi, to wyjdźcie, jeszcze raz wejdźcie. I nam tak zorganizował uroczystość ślubną wokół tego, że musieliśmy znowu wyjść z kościoła i wejść ponownie uroczyście po raz drugi. Za to na naszym filmie ślubnym wszyscy się mają uśmiechy od ducha do ucha na filmie, bo wszyscy się z tej całej sytuacji śmiali. Tudzież mieliśmy muzyka, który również był umówiony, że kiedy będziemy z kolei wychodzić z ceremonii, to miał nam zagrać marsz Mendelssohna, wszystko było umówione, ale okazało się, że w międzyczasie, jak ceremonia trwała, to nasz muzyk sobie przypomniał, że kwiaty chciał nam kupić i poleciał po kwiaty. I tylko nie wyliczył tego, że czasu nie wyliczył tak na te kwiaty. I jak wrócił z kwiatami, to już, prawda, znaczy my, tu ceremonia się skończyła, my wstajemy, żeby wychodzić, czekamy na muzykę, a muzyki nie ma. A to nie było tak, że tu muzyk siedzi, tylko muzyk gdzieś tam siedział z tyłu, że nie widać go tak do końca było. Muzyki nie ma i nie ma, no to wychodzimy bez muzyki. No wyszliśmy bez muzyki, wszystko skończyliśmy i dopiero muzyk się zjawił z kwiatami, zadowolony, że udało mu się, prawda, te kwiaty jednak kupić i wszystko będzie dobrze. I tutaj zdziwił się, że nie zdążył na moment naszego wychodzenia. Więc, że tak powiem, znowu historia weselna, gdzie ktoś, kto miał odegrać określoną rolę, ktoś, kto miał pewne zadanie do wykonania, no nie wykonał go, okazał się w pewnym sensie bezużyteczny, choć to jest takie dosyć mocne słowo i my nie mamy pretensji ani do naszego pana wideo, ani do naszego muzyka nie mieliśmy tam ostatecznie pretensji, że tak wyszło, ale że tak powiem w tym zadaniu, które mieli wykonać, okazali się trochę bezużyteczni i trochę nie na miejscu jakby w tej całej ceremonii. I podobnie w tych przypowieściach, kiedy patrzymy na obie, to cały taki uwaga nie skupia się na jakichś tam szczegółach tego, co się w tej przypowieści dzieje. Tak jak mówię, to są zwykłe sytuacje z codziennego życia, które pewnie każdy z tych ludzi oglądał czasami. Miejmy nadzieję, że nie na każdym weselu i nie z każdym sługą, którego spotykał, ale na pewno były to sytuacje takie normalne i zwykłe. Ale to, co tu chodzi, to jest to, że w obu tych przypadkach, to co łączy też te przypowieści, w obu tych przypadkach ludzie, którzy mieli być za coś odpowiedzialni, ludzie, którzy byli wyznaczeni do pewnego konkretnego zadania, okazali się ostatecznie bezużyteczni. Okazali się ostatecznie tymi, którzy nie zrobili tego, co do nich należało, a wręcz w przypadku tego sługi zrobili coś zupełnie odwrotnego. Tak? Zamiast troszczyć się o tych, o których mieli się troszczyć, on tam zaczął bić i troszczyć się o samego siebie. I ta przypowieść o słudze, znowu oczywiście można tutaj zidentyfikować, o co w tym wszystkim chodzi. Sługa i pan to była metafora Boga i jego narodu, tak? Kiedy była mowa często o panu i o słudze, to wiadomo było, że mówimy o, czy, że mówiło się o Bogu i o jego narodzie. I jego naród, tak jak to było powiedziane, jego naród, czy mówiliśmy wielokrotnie, naród Boży miał pewne zadanie, miał objawiać to, kim jest Bóg. Miał objawiać Boży charakter innym narodom, innym ludziom. Był tym kapłanem, którego Bóg ustanowił ponad innymi narodami ziemi, żeby byli świadectwem, żeby byli tymi, którzy zaniosą tam Bożą mądrość, którzy objawią Bożą mądrość objawiającą się w prawie i w tym, jak oni mieli żyć i funkcjonować. I mieli być tymi, którzy mieli być błogosławieństwem dla innych narodów. Mieli być tymi, którzy mieli zatroszczyć się o, można powiedzieć, duchowe potrzeby tych innych narodów. A ostatecznie skończyli czymś zupełnie odwrotnym. Ostatecznie skończyli jako ci, którzy uważali się za lepszych od innych, ze względu na to, że są wybrani przez Boga. Skończyli jako ci, którzy uważali, że to ich potrzeby są najważniejsze i Bóg się o nich zatroszczy, a tych wszystkich innych zniszczy w sądzie przez jakiś sąd, który nadejdzie. Oni zostaną odkupieni i wyniesieni na piedestał, a cała reszta zostanie potępiona. I w taki sposób się zachowywali. Tak? Kiedy czytamy te sytuacje, tak, gdzie no, z poganami w ogóle nie wolno było przybywać. Poganie byli tymi przeklętymi i tymi nieczystymi, z którymi nie należało spędzać czasu i tak dalej, co było kompletnym zaprzeczeniem tego, co miał robić naród Boży, tak? I też, co pokazywał Chrystus. Chrystus przybywał z grzesznikami, cudzołożnicami, tymi celnikami i innymi grzesznikami, którzy byli marginesem wyrzuconym czy odrzuconym przez Żydów. Więc to Izrael okazał się tym właśnie sługą, który jest bezużyteczny. I wiecie, coś takiego, myślę, że jest to też lekcja dla nas. I lekcją dla nas jest to, że oni to wszystko robili w imię tak zwanej świętości. W imię tak zwanej świętości, bo świętość to jest to oddzielenie dla Boga. Tak? I dla nich to, że nie dotykamy pogan, to jest podkreślenie świętości. To, że te ileś tam zasad, które mieli do odnośnie czystości, sabatu i wszystkich innych rzeczy, to było wszystko podkreślenie w ich zrozumieniu, podkreślenie tego, że są Bożym, świętym i czystym narodem. Ale właśnie to jest ciekawe, że w tym swoim poszukiwaniu tej świętości, tak rozumianej przez siebie, okazali się bezużyteczni. Że świętość, która sama w sobie jakby jest dobra, stała się czymś, o co oni się w pewnym sensie potknęli. Stała się czymś tak ważnym, że zgubiła się ta strona użyteczności i bycia właśnie rzeczywiście kapłanami usługującymi tym innym ludziom. I myślę, że coś takiego grozi też nam jako Kościołowi. W ogóle ludowi Bożemu, tak? My znowu, ja nie chcę powiedzieć, że świętość w żadnym sensie jest zła, ale kiedy świętość staje się przeszkodą dla tego, żeby być użytecznym w objawieniu Boga dla innych ludzi, to znaczy, że coś o czymś nie takim, jak trzeba, mówimy, tak? I myślę, że my jako Kościół też znamy różne tego rodzaju przypadki, gdzie pewnych rzeczy uważamy, że nie należy robić, albo uważaliśmy, że nie wiem, nie pójdę do jakiegoś tam baru, bo to nie jest święte miejsce, to nie jest miejsce dla chrześcijanina. Ja nie mówię, że chrześcijanin powinien w barach przesiadywać, ale kiedy takie myślenie zaczyna dominować, nie będę z tymi grzesznikami się spotykał, rozmawiał, nie wiem, spędzał czasu, pokażę im, jak jestem święty przez to, że, nie wiem, odrzucę to, co oni robią, to zaczynamy zapędzać się w miejsce bycia właśnie bezużytecznym. Bo przestajemy być sługami, a zaczynamy być tymi, którzy umieją się wywyższyć nawet swoją świętością. Umieją się gdzieś tam pokazać jako, że my jesteśmy lepsi od was. Co powoduje nie to, że ludzie są zachęceni do tego, żeby dowiedzieć się, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, ale czują się zniechęceni, żeby w ogóle z nami rozmawiać. Czują się zniechęceni, żeby w ogóle... Czują się osądzani, czują się odrzuceni, czują się w jakiś sposób odpychani wręcz przez nas. A to nie jest to najczęściej, co chcemy osiągnąć. To jest czasami takie, wiecie, w nas wierzących takie się tworzy myślenie, że im będę taki właśnie dostojniejszy i świętszy, tym szybciej oni zobaczą, jakie to jest ważne. A to jakoś tak w rzeczywistości to działa dokładnie na odwrót często, tak? Że ludzie patrząc na nas zniechęcają się i nie są przyciągani do Boga, ale są często odpychani. Tym bardziej, że z tą naszą świętością też różnie bywa, powiedzmy sobie szczerze. Że umiemy łatwo być miłym i świętym, kiedy trzeba, natomiast no, czasami wyłazi z nas też ta druga strona I okazuje się, że jesteśmy bardziej hipokrytami niż świętymi ludźmi i bardziej czasami chcemy pokazać, jacy nie jesteśmy, niż jacy naprawdę jesteśmy. I w obu tych przypowieściach, tak jak mówię, to, co jest najważniejsze, to jest użyteczność. W obu tych przypowieściach najważniejszym elementem, który tu ma miejsce, to jest to, że ci najważniejsi ludzie w przypowieści okazują się ostatecznie bezużyteczni. Okazują się tymi, którzy nie wypełniają swojego zadania, do którego byli przeznaczeni, do którego zostali postawieni na miejscu. Kiedy patrzymy na tą przypowieść, zwłaszcza o pannach, to widzimy, że Jezus też nawiązuje do pewnej tradycji starotestamentowej, nie w sensie tych weselnych obrzędów, ale w sensie prezentowania mądrości i głupoty jako dwóch kobiet, tak? I mądrość, jeżeli czytamy Księgę Przypowieści Salomona, to tam widzimy, że i mądrość jest przedstawiana jako kobieta, i głupota jest przedstawiana jako kobieta, tak? Są to dwie kobiety, które nawołują ludzi do tego, żeby do nich przyszli, żeby skorzystali z ich usług, innymi słowy. Możemy nawet to przeczytać, bo to są ciekawe wersety. Księga Przypowieści, zwłaszcza 9 rozdział, taki z takim krótkim nawiązaniem do tego. 9 rozdział mówi tak. Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała 7 kolumn, pozabijała zwierzęta, przygotowała wino, zostawiła stół, posłała swoje służące i nawołuje z najwyższych miejsc w mieście. Kto jest bezmyślny, niech tu przyjdzie. Pozbawionemu rozumu mówi, przyjdźcie i nasyćcie się moim chlebem. Pijcie wino, które przygotowałam. Odrzućcie bezmyślność i żyjcie. I żyjcie, idźcie drogą zrozumienia. Tak, jest kobieta, która przygotowuje ucztę i wręcz zaprasza, zwołuje na tą ucztę każdego, kto potrzebuje tej mądrości. To nie jest mądrość, którą trzeba kupić, to nie jest mądrość, którą trzeba zdobyć jakimś wyrafinowanym sposobem, ale to jest mądrość, która sama nawołuje i mówi, niech każdy, kto chce, przychodzi i czerpie właśnie z tego, co mam. Natomiast głupota, od 13 wersetu, kobieta głupia jest hałaśliwa, bezmyślna i niczego nie wie. Siedzi u wejścia do swojego domu, na tronie, na wysokich miejscach miasta, aby wołać do przechodzących drogą, do tych, którzy idą prosto swoimi ścieżkami. Kto jest bezmyślny, niech tu przyjdzie. I pozbawionemu rozumu mówi, woda kradziona jest słodka, chleb jedzony w ukryciu smaczniejszy. Nie wie on jednak, że są tam cienie, że w głębinach Szeolu są przez nią zaproszeni. Tak więc głupota jest również kobietą, która nawołuje. Ona siedzi w tych widocznych miejscach, na tronie, w tych miejscach, gdzie ją łatwo zauważyć i również przyzywa bezmyślnych. I w jednym i w drugim przypadku ludzi, którzy potrzebują czy muszą dokonać pewnego wyboru, ale nawołuje do zupełnie czegoś innego, nie do uczty, która zaspokaja, ale do jakiegoś takiego zatroszczenia się o siebie. A Księga Przypowieści ostatecznie stwierdza, że ostatnim miejscem, do którego trafiają klienci głupoty, jest Szeol, jest kraina umarłych. Jest kraina, która nie jest dobrym miejscem, nie jest miejscem, do którego chcielibyśmy trafić. Więc w tej przypowieści o mądrych pannach i głupich pannach to jest też nawiązanie właśnie do tej tradycji mądrości i głupoty. I znowu, to co jest ważne, to co łączy obie te przypowieści, to jest właśnie ten element mądrości. I sługa, o którym jest mowa w pierwszej przypowieści, w którym Jezus mówi, kto jest sługą wiernym i mądrym. Sługa wierny i mądry to jest ten, który troszczy się we właściwy sposób, który wydaje posiłki we właściwym czasie tej reszcie sług. Tak? To słowo kluczowe jest mądrość, to jest mądry sługa, który wie, co robi. I w tej drugiej przypowieści znowu to mądre panny są tymi kluczowymi, które były gotowe na to, kiedy przyszedł oblubieniec. I to, co musimy w tych przypowieściach zobaczyć, to jest to, że właśnie ten element mądrości jest istotny i mądrość jest tym, co czyni nas użytecznymi. Mądrość jest tym, co czyni nas użytecznymi. Świętość jest ważna i nam potrzebna, ale mądrość, myślę, że nie można być świętym, nie będąc mądrym również, to jakby tak na marginesie, ale to mądrość jest tym, co czyni nas użytecznymi, bo mądrość jest zrozumieniem właśnie Bożych, pewnych Bożych zasad. Znowu, kiedy czytamy Księgę Przypowieści, to mądrość przedstawiana tam to są pewne zasady w rodzaju zasad fizyki, które obowiązują w świecie, tak? My znamy zasady fizyki, jak grawitacja, jak skoczysz z góry, to spadniesz na dół i te różne prawa dosyć dobrze znamy fizyczne, bo ich doświadczamy. I mądrość jest też swego rodzaju, w Księdze Przypowieści jest swego rodzaju zasadami, prawami, którymi jeżeli się kierujemy, to one prowadzą nas we właściwym kierunku. Natomiast głupota jest, można by ją zdefiniować jako niemożność zobaczenia konsekwencji swojego, albo niechęć do rozsądzenia konsekwencji swojego postępowania. To jest głupota. Kiedy człowiek czyni pewne rzeczy, nie myśląc o tym, do czego to doprowadzi, jakie będą owoce w takim dosyć bardziej długofalowo często, tak? Bo doraźnie my chcemy jakiejś tam przyjemności, jakiejś tam gratyfikacji, wydaje nam się, że coś zyskamy. Nikt raczej nie jest aż tak głupi, czy rzadko jesteśmy aż tak głupi, żeby robić sobie źle specjalnie, tak? Zawsze to myślimy, że robimy sobie dobrze, ale głupota jest niemożnością właśnie zobaczenia konsekwencji tego naszego postępowania, do czego to doprowadzi. Mądrość i głupota to nie są zdolności intelektualne, tudzież brak zdolności do przyswajania pewnej wiedzy, tak? My tak czasami tak mówimy, ktoś jest głupi, bo nie wiem, nie ma wykształcenia albo nie jest w stanie nauczyć się czegoś, tak? Jak nie wiem, większość z nas pewnie słyszała, pamięta z dzieciństwa, jak się czegoś nie mogliśmy nauczyć, zapamiętać czasami albo rodzice, albo ktoś nam mówi, no, głupi jesteś, nie możesz tam nauczyć się tabliczki mnożenia albo coś tam. Ale to nie jest głupota, to nie jest tak naprawdę głupota. Prawdziwa głupota nie jest związana z naszymi możliwościami intelektualnymi w żaden sposób. I tak samo mądrość, prawdziwa mądrość nie jest związana z naszymi intelektualnymi możliwościami. Prawdziwa mądrość jest związana ze zrozumieniem właśnie Boga i Jego zasad. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, tak? Jest szacunek, jest zaufanie, jest podporządkowanie się Bogu. To jest prawdziwa mądrość. Natomiast głupota jest niemożnością, niechęcią do zobaczenia, postrzegania konsekwencji, które to niesie. Więc użyteczność, i myślę, że to jest ważne, to co chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapamiętali, to to, że Boży naród zawsze w Bożym zamiarze miał być narodem użytecznym. Miał być narodem, który jest użyteczny. Nie jest tylko narodem, który został wybrany, żeby coś otrzymać więcej niż każdy inny. Nie był narodem, który, nie wiem, został wybrany, bo tak się Panu Bogu podobało, bo ma swoich faworytów i kogoś lubi bardziej, a kogoś lubi mniej. Boży naród został wybrany jako Boży naród po to, żeby być użytecznym. I tak było zawsze, od samego początku Starego Testamentu. Adam i Ewa mieli być użyteczni, Abraham miał być błogosławieństwem. Izrael, Mojżesz i Izrael mieli być użyteczni, mieli być błogosławieństwem, mieli być królewskim kapłaństwem i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to coś równie ważnego dla nas. Kościół, który nie jest użyteczny, jest tak samo głupim sługą, jak ten sługa, o którym mowa tutaj. Jest tak samo głupi, jak te panny, które okazały się bezużyteczne w kluczowym momencie, kiedy trzeba było przywitać tego oblubieńca. One okazało się, że nie mają wystarczająco dużo oleju, żeby użyć swoich lamp. Kościół nie może być bezużyteczny. Natomiast to, co czyni nas użytecznymi, to jest mądrość. To, co czyni nas użytecznymi, to jest mądrość. Mądrość w usługiwaniu, tak? W byciu właśnie tym sługą, który karmi, który podaje innym to, co zostało mu powierzone aż do momentu, kiedy powróci jego Pan i go z tego rozliczy. I tacy mamy być. Mądrość powinna też rządzić naszą użytecznością. W takim sensie, wiecie, możemy myśleć, że użyteczność to jest na przykład pomaganie wszystkim w potrzebie, tak? Ale czasami nawet pomaganie w potrzebie może okazać się głupotą. I Księga Przypowieści powie wam, że jeżeli pomagasz leniwemu, to robisz coś głupiego. Pomimo tego, że być może postrzegalibyśmy pomaganie ludziom jako właśnie to, ten wyraz bycia użytecznym, tak? No pomagamy, kogoś tam ratujemy, pomagamy mu, wyciągamy go na prostą, cały czas inwestujemy i tak dalej, i tak dalej. Ale Księga Przypowieści mówi, że mądrość, że właśnie mądrością jest to, że pomaganie, że pomaganie leniwemu jest głupotą. Bo nie pomaga mu tak naprawdę. Tak? Bo sprawia, że pozwala mu być dalej głupim i leniwym. I Księga Przypowieści to jest tylko taki przykład, gdzie jakby musimy zobaczyć, że mądrość to jest coś więcej niż takie czarno-białe. Czy użyteczność musi być związana właśnie z mądrością, z umiejętnością życia zgodnie z Bożymi zasadami, z umiejętnością życia, które przynosi błogosławieństwo, tak? To błogosławieństwo Abrahama. I w tych przypowieściach Jezus właśnie mówi, że no, ten sąd, o którym mówiliśmy, który ma spaść na Izraela, jest spowodowany ich brakiem użyteczności. Jest spowodowany brakiem użyteczności w tym sensie, że dostali, i może ta przypowieść o talentach, do której jeszcze przejdziemy w przyszłym tygodniu, że dostali pewne zasoby, dostali to, co Bóg mógł im dać, ale nie wykorzystali tego we właściwy sposób. I to jest ważna lekcja, którą musimy opanować. Nie wchodząc w jakieś takie szczegółowe szukanie, a co w tej przypowieści oznacza to czy tamto, ale zapamiętajmy właśnie tą jedną rzecz. Użyteczność, mądrość. Bo mądrość uratuje nam życie. To nie jest tylko mądrość, która gdzieś tam komuś, dla kogoś będzie dobra, ale mądrość ratuje nasze własne życie najpierw, tak? Pomaga nam żyć i funkcjonować we właściwy sposób. Co więcej, jest darmowa, tak jak mówi Księga Przypowieści. To jest uczta, która jest za darmo. Jedyne, co trzeba chcieć, to trzeba chcieć tam pójść i z tą mądrością spędzić czas. Z mądrością właśnie, czyli z Bogiem, czyli z Jego Słowem, czyli z szukaniem tych Bożych zasad, które kierują, czy powinny kierować naszym życiem. Bo to uczyni nas jako Kościół dobrymi sługami, mądrymi sługami. Tymi, którzy są użyteczni. Nie tylko, którzy oczekują, wiecie, znowu, żeby Kościół, czy Boży Naród w ogóle nie może się zamienić w jakąś taką grupę ludzi, która po prostu oczekuje na jakiś tam koniec, tak? O, jak już dobrze, że jestem w środku, teraz niech to się tylko szybko skończy. To nie był nigdy Boży zamiar dla Jego narodu. To nie był Boży zamiar stworzyć jakąś grupę ludzi, która powie, no to pomodliłem się, żeby Jezus był moim Panem, a teraz muszę jakoś 20 lat przetrwać, zanim mnie albo Jezus wróci, albo mnie zabierze i już wszystko będzie dobrze. Nie po to jest Boży naród. Nie po to, żeby się spotkać raz w tygodniu i powiedzieć, uff, jeszcze jestem tutaj w kościele, jeszcze czekam, jeszcze nie dałem się wyrwać, nie poszedłem za jakimiś tam radością tego świata. Jeszcze siedzę w tym autobusie i czekam, aż w końcu ruszy. To jest bezużyteczność, to jest bezużyteczne siedzenie. Natomiast Kościół, lud Boży, Boży naród są użyteczni. Są po to, żeby być błogosławieństwem, żeby objawiać Boże cechy, objawiać Jego miłosierdzie, Jego miłość, Jego mądrość, żeby zmieniać ten świat, który nas otacza. Żeby walczyć z głupotą, która też nas otacza i której czasami sami narzędziami jesteśmy. Jak bardzo byśmy nie chcieli, to czasami myślę, że większość z nas, ja na pewno się w tym odnajduję, że ta głupota jednak przyciąga I czasami człowiek daje się jej zwieść. Także kochani, żeby nie przedłużać, nie powtarzać tego samego, bądźmy użyteczni, bądźmy Bożym narodem. Przypominajmy sobie o tym, że jesteśmy narodem. Nie dlatego, żeby sobie tylko upewnić się, że wszystko z nami jest okej, ale dlatego, żeby przypomnieć sobie o tym, kim powinniśmy być.